Słuchasz podcastu Chaotycznie Uporządkowane Jednostki. Podcast prowadzą Krzysztof Ratnicki, lekarzyna, chirurg, i Karol Koronowicz, informatorzyna, twórca serwisu Interankiety. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a wersję wideo możesz obejrzeć na YouTube.
W 19 odcinku porozmawialiśmy o prywatnych firmach banujących Donalda Trumpa i konsekwencjach tych działań, wolności słowa, wolnych mediach, monopolu Google, szczepieniach w Izraelu i suchym styczniu. Zapraszamy do odsłuchu. To co, witamy w 19 odcinku.
Mamy już 997 subskrybentów na YouTubie, więc prosimy tych trzech, żeby jeszcze się dopisali. Nie dlatego, żeby był równy 1000, tylko żeby nas nie kojarzono z instytucją, do której się dzwoni. 997.
To już w ogóle zanika ten numer ze świadomości. Wydaje mi się, jak młodych ludzi się spytasz, jaki jest numer na policję, to nie będą znali.
To zależy skąd, czy z bloków, czy nie z bloków.
Racja. Weź mi powiedz,
tak się zaczyna bardzo często.
No, to takie łatwe jest.
No powiem ci.
Ale może mi powiedz, to ty mi pokazałeś Karola Paciorka, który postawił plexiglas w takiej rozmowie. Trochę, znaczy w takiej samej odległości.
Tak, tak jakby nas tutaj ktoś kręcił, a między jedną lampą a drugą był plexiglas taki wiszący, ale on jednak ma, tutaj ma przerwę, nad stołem lekko się unosi, tam pewnie u góry też nie jest do samej góry.
No i wcześniej gadali ze sobą. Chyba tak. To nie jest największy problem.
Czy to jest taki korona dowcip?
Chyba to nie jest dowcip, bo
to miało być na serio.
Wydaje mi się, że na serio. No jeszcze się, co gorsze, taki było cringe'owe, że stukali się, bo go sponsoruje teraz Glenn Moran.
G.
I się stukali przez plexiglas szklanką.
Tak, to już trochę było raz, że trochę, tak, trochę niesmaczne, ale może my się też kiedyś sprzedamy.
Tak, jest propozycja do specjala.
Właśnie,
jeżeli nas słuchacie.
Tak, proponujemy producentom piwa specjal wejście w układ partnerski z nami.
Tak. Nasi słuchacze są trochę bogatsi, ich stać na perłę, ale...
Ale każdy jednak z łezką w oku od czasu do czasu powróci do czarnej perły północy.
Tak. Może sprzedacie 3 więcej przez reklamę u nas?
Tak. W każdym razie, jakbyśmy tu siedzieli, wracając już do
Paciorka.
Radio Maryja nie dostało żadnego upomnienia jednak. Nikt się nie dopatrzył, że na urodzinach Radia Maryja jednak wszystko było ok. Także tutaj, nawiązując do tego plexiglasu, myślę, że też wszystko jest ok. Jest zachowany dystans, jest osłona i koronawirus on nie przeleci dołem, bo on tak nie umie nisko między stołem a plexi. Bokiem też nie przeleci, bo w sumie trochę daleko. I on też tak nie lata za bardzo do góry, tak żeby pod sufitem przez to plexi nad tym tak.
No chyba właśnie tłumaczysz największy debilizm tego, czyli to, że największym problemem nie jest, że przez sekundę spotkasz się z osobą, która cię jest zarażona, tylko przebywasz w jednym pomieszczeniu i to powietrze sobie cyrkuluje dookoła i się roznosi. Są jeszcze jakiś operator, ktoś tam łazi i to jest problem. Więc taki plexiglas sprawia, że tylko trochę nie kumasz tematu.
No chyba, że to było dla jaj. Ale tak nie
podejrzewałbym.
No.
Okej, okay, ale jeszcze ci powiem, że w kanale sportowym, takim dużym YouTube'owym kanale,
tak,
zaprosili do takiego programu lekarza z Izby Lekarskiej Warszawskiej. Mhm. A propos szczepienia był program. Nie pamiętam.
Nie, dobra, on nie jest, to nie jest ten, to nie Grzeszewski, to jest ten, nie jest. To jest taki od lekarzy rodzinnych warszawskich, to nie on?
Możliwe.
No dobra.
Możliwe, teraz sprawdzę. I zaczęli, Stanowski był prowadzącym, taki dziennikarz sportowy, i zaczęli program w maskach. Mhm. Gdzie Stanowskiego było trochę, Stanowski miał taką maskę, że go było gorzej słychać i trochę tak jakby seplenił, a lekarz miał maskę jakąś chyba z tych Enek. Mhm. FP. No i tak zaczęli. Stanowski w tym momencie powiedział, nie, nie mogę tak wytrzymać, zdjął maskę. A lekarz twardo przez cały program raz tylko odsłonił, żeby pokazać twarz. Ale to pokazuje też, no, jeżeli chcesz się zabezpieczyć, to maski.
No najlepiej się zabezpieczyć, nie nastawiając się, nie dopuszczając do kontaktu w ogóle, który nie jest potrzebny. No, ale jak już powiedzmy jest potrzebny, związany z wykonywaniem jakichś tam obowiązków twoich w pracy, no to musisz zabezpieczyć się maską.
No, to powinno gdzieś zostać jakoś ustalone, jak robimy to w mediach, czy jak my, jako media, mamy to robić, czy mamy być plexiglas, czy mamy być testowani, czy mamy co.
Na przykład w TVN-ie stoi samotny reporter gdzieś tam na Wypiździejewie i mówi o tym jakiś tam, nie wiem, na przykład opadach deszczu i stoi w szczerym polu i w maseczce. Nie wiem, czy to jest koniecznie potrzebne.
No,
ale
wiesz,
to już jest tak, jak chcesz być świętszy od
papieru. Ale można też te akurat wystąpienia, znaczy czasami wydaje mi się, że to, czego politycy nie robili do końca, na przykład... No nie powiem tego imienia, nazwiska. Jarosław Kaczyński. No demonstruje niezakładanie maseczki w jakichś sytuacjach, bo może. A zamiast dawać przykład ludziom, żeby... I wtedy to powoduje confusion u ludzi. No i dalsze.
No to... Ale to jeszcze później może wrócimy do tego. Jest ostatnio krąży takie coś a propos tej szyby. Że pani w aptece bez maseczki zza szyby mówi, że nie mam maseczki. Odpowiadam jej, że ona też nie ma. A ona mówi, że ma szybę. Ja na to odpowiadam, że ja też mam szybę. A ona na to, że szyba jest jej.
No.
Tak.
No chcesz nic. Wiedzieć, jak się nazywał ten lekarz?
Tak.
Doktor Michał Sutkowski.
Tak, to jest właśnie szef tego kolegium tam lekarzy rodzinnych w Warszawie. To się może inaczej nazywa, może przekręcam, ale to jest generalnie on. On bardzo jest aktywny podczas pandemii.
Widać, że tak, znaczy nie, był całkiem przyjazny, mimo tego, że nie był krytyczny w stosunku do rządu.
On występuje i w TVP, i w TVN-ie, i Polsacie, on tak turde.
To widać było po tym, bo jak usłyszałem, widać, że był tak. No dobra, zostawmy
jak,
ten.
Jak to się mówi w mainstreamowych mediach?
Wiesz, że mi wyskoczył na YouTube, jak wchodziłem właśnie drugi odcinek show Kacpera Rucińskiego z Abelardem Gizą.
Pytał Kacper Ruciński?
Tak.
Z Abelardem, ale już wypuszczony jest?
Wypuszczony godzinę temu.
Uła.
Będzie co oglądać.
Będzie tak. O czym pogadać.
Tak przy okazji, Abelard Giza poleca nasz odcinek o psychodelikach.
My polecamy odcinek z Abelardem, a Kacper Ruciński...
Zobaczymy, co poleci
i zobaczymy, czy będzie sasinem naszego podcastu po raz drugi. Dobra, ale już nie obrażajmy.
Sasina.
Nie będę powtarzał, że Sasin przejebał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Napisz 1000 razy na tablicy.
Dokładnie.
Ale właśnie, przecież powiedzieliśmy o mainstreamowych mediach i to już wcześniej mówiliśmy, co jest mainstream, a co nie mainstream. No niby w Polsce mainstream to jest to, co widzisz sobie w telewizorni, jednak głównie. Co tam dziubiesz?
Patrzę, czy mam mikrofon dobrą stroną.
No i mainstreamowe media to, że jest TVP, TVN, nie wiem, czy można powiedzieć, że na przykład Superstacja to jest też mainstreamowe medium.
I ja bym nazwał, że powszechnie. Tak, a według moich przemyśleń to jest klasyczne media, bo jeżeli patrzysz na wyświetlenia na YouTubie największych YouTuberów, porównasz tego z oglądnięciami wiadomości czy jakichś innych programów, to myślę, że mainstream media już się akurat zmieniło. Się przeszło na YouTube i jeżeli chodzi o...
No właśnie.
Liczby to jest większy gracz.
I teraz ciekawa sytuacja a propos tego, gdzie odpór klasycznych mediów daje Australia. To znaczy, że tam doszło do ciekawej sytuacji, ponieważ rząd Australii wprowadza takie nowe prawo, które będzie zobowiązywało duże koncerny medialne, w tym przypadku głównie chodzi o Google, będzie zobowiązywało te firmy do płacenia za treści informacyjne, które pochodzą od mniejszych, prywatnych wydawców. No i się wywiązała taka trochę wojna, taka australijska piaskownica. I Google powiedziało, że jeżeli to prawo wejdzie w życie i będą się do tego stosować, to oni w takim razie wycofają się z Australii. I to jest taki właśnie odsiecz tych klasycznych mediów.
To jest ciekawa reakcja, bo w zeszłym roku bodajże we Francji media się zebrały i powiedziały, że Google musi płacić im za to, że wykorzystuje ich treści w Google News i no właśnie, posługuje się ich tak, treściami.
Jak to się skończyło?
I doszli do, bardzo szybko doszli do porozumienia, że Google zaczął płacić im. Mhm. Nie wiem, czy podejście Australijczyków musiało być jakieś dziwne, że tak Google zareagowało, bo to jest trochę drastyczne, bo to troszeczkę łamie zasady internetu, że jak wyświetlasz kogoś link, to takie, ja mogę wyświetlić link do wszystkich, nikt nie może mi zabronić, bo to jest taka wolność internetu z takich zasad podstawowych. A tam we Francji oni się Google się posługuje tymi treściami, które powiedzmy mogą mieć wartość, mają wartość wytworzenia. Czyli tak jak na przykład ja robię zdjęcie i ty je wykorzystujesz, chcę, żebyś mi zapłacił za to, że je wykorzystujesz. A tutaj chcą za sam link skierowania pobierać opłaty od Google'a w Australii. Więc wydaje mi się, że tutaj Australijczycy postawili mocną pięścią i Google też.
Bo takie tutaj statystyki z BBC, z artykułu opublikowanego przez BBC, że przychody ze sprzedaży reklam w australijskich mediach spadły od 2005 roku o 75% w mediach papierowych.
To na całym świecie.
Ale tu na tym konkretnym przypadku. W Australii 12,5% haseł wpisywanych w wyszukiwarkę Google dotyczy poszukiwania wiadomości. Ale z drugiej strony Google ma też około 90% udziałów w rynku wyszukiwarek internetowych w Australii.
Tak, mnie osobiście dotyka to w taki sposób. Bardzo się cieszę, że w ogóle to się dzieje, bo ja prowadząc biznes internetowy pod hasłami jak ankiety, tworzenie ankiety, formularze online, nagle zacząłem konkurować z Google.
Jeśli chodzi o wyszukiwanie i pozycje.
No. Gdzie większość, albo właściwie duża większość klientów pochodzi z Google'a ode mnie, czyli z wyszukiwania takiego organicznego, że ludzie chcą, wpisują tworzenie ankiety i kieruję ich na, i gdzieś jestem w czołówce wyników. I w momencie, kiedy weszło Google Forms, to jakimś cudem nagle wskoczyła ta ich strona, mimo tego, że ona nie jest zrobiona pod pozycjonowanie, tam nie ma treści, tak jak ja muszę przygotowywać treści, żeby te strony miały dobre słowa kluczowe, była czytelna i tak dalej, po prostu dużo do tego tworzę cały zbiór, tak jakby z podstron, które to wspierają, czy tak jak według wytycznych Google. I bije się o ten wynik, załóżmy na hasło tworzenia ankiety.
Z innymi firmami.
Z innymi firmami.
Ale nie musisz się bić z Googlem.
A Google sobie po prostu wsadza swoją stronę.
Ale nie jako reklama, prawda?
Nie, to nie jako reklama. Jako ad. Dokładnie, nie jako reklama.
Mhm. Po prostu wbija się przed ciebie.
Tak, i dlatego się cieszę, że jednak na świecie potrzebni są socjaliści, bo kapitalizm by nas zajechał. Ta Francja mi spowodowała coś takiego, że zaraz zbiorą się firmy technologiczne i zaczną atakować Google za te monopolistyczne techniki, bo to się dzieje, załóżmy, w lotach, jak były te porównywalki lotów albo porównywalki produktów, to Google to wprowadził w wynikach wyszukiwania i momentalnie te Ceneo, Skąpiec, to giną.
Może w końcu będzie tak, że zostanie ustanowione jakieś takie prawo, które mówi o tym, ile musisz odpalić albo co musisz zrobić, żeby opublikować czyjś link. Chociaż z drugiej strony, jeżeli nie przywłaszczasz sobie tej informacji jako swoją, tylko jesteś wyszukiwarką internetową i na przykład chcesz poszukać wypadek samochodowy pod Sydney w Google i wyświetlić się strona na przykład, nie wiem, Sydney, dziennik Sydney, no to czy to znaczy, że musisz odpalić im kasę za to, że podają tą wiadomość? Nie podają tego jako Google, tylko podają to jako źródłowa wiadomość z dziennika sydneyjskiego.
Jak myślę sobie, żeby poświęcić czas na regulację prawną, potrzebujesz bardzo mądrej osoby i ten cały bajzel wraz z rozwojem techniki i tego wszystkiego, może ten cały próba jakoś oprawienia tego, to jest takie słowo, jak oprawienie?
Chodzi ci, że...
Obłożenie prawem.
Tak.
Legislacja.
Tak.
Może się okazać pracą na marne. Według mnie jedynym rozwiązaniem jest takie, żeby się wreszcie pojawiła konkurencja na rynku wyszukiwarek, żeby Bing wyskoczył. Podobno tam Apple walczy cały o... Znaczy już cały czas czeka na właściwy moment, żeby wyskoczyć z wyszukiwarką, która będzie miała bardzo wysoką prywatność. No i tam są jakieś jeszcze inne alternatywy mniejsze i to jest jedyna dla mnie nadzieja.
Tak bym powiedział. A już ma jakąś potencjalną nazwę, ta wyszukiwarka Apple'owa?
Nic nie ma nazwy, dopóki nie wydadzą. Okay. Ale ostatnio się wydało, że Apple podpisało umowę z Hyundaiem na... Znaczy szczegółów nie ma, ale Hyundai spytali się Apple'a, czy oni dogadali się z Hyundaiem na temat budowy autonomicznego auta. Oni powiedzieli, nic nam nie wiadomo. Spytali się Hyundai'a? Tak, podpisaliśmy porozumienie.
Oj, to ciekawostki, ale tutaj właśnie też ta rozmowa prowadzi nieuchronnie do tego właśnie, do rozmowy na temat tych dużych mediów i zbanowania prezydenta Trumpa, krótko mówiąc, jego konta na Twitterze. I co ty sobie myślisz? Może sobie taki Twitter banować Trumpa i nie pozwalać mu pisać?
A jak ty myślisz?
Jak ty myślisz?
Ja się boję. Samo zbanowanie go na Twitterze. Ja słuchałem kilka odcinków, rozmów z Jackiem Dorseyem sprzed chyba roku czy dwóch lat, tym CEO i założycielem Twittera. Mhm. I on opowiadał o tych problemach, jakie mają z blokowaniem ludzi i potem z konsekwencjami idącymi za tym. I dla mnie to, że nagle wszyscy zablokowali Trumpa, to jeszcze tego Parler, tą aplikację. Czyli tak łącznie to wszystko, tak, taka lawina rzuciła się blokowania. Więc ja się przestraszyłem, do czego to może doprowadzić.
A jak do czego?
Trump, no i z jednej strony, no... Zablokowali momentalnie kolesia, odcięli go od świata.
No wiem, no że...
Ale nie postawili mu zarzutów i nie wsadzili go za kratki, jak przestępcę, tylko go odcięli od świata.
No wiem. A z drugiej strony to jest sobie jakaś tam prywatna firma Twitter, która tak naprawdę może robić wszystko.
Tak,
no to może zrobić i właśnie to zrobiła.
A dalszą konsekwencją tego był ten Parler, czyli ten...
Parler, czyli ten taki alternatywny Twitter, w którym miał być rzekomo no, dla osób ceniących sobie możliwość wypowiedzi, wolność słowa, brak cenzury. Mhm. No i Parler jest aktualnie nie działa.
No i to jest według mnie jeszcze, bo on ma 30 pracowników, powstał w 2018 i rozumiecie, nie zostały postawione zarzuty. Momentalnie Amazon, czyli on był na serwerach Amazonu, odmówił im, po prostu uciął im biznes z dnia na dzień. Tak jakby jutro do mnie napisał Amazon i powiedział, sorry, nie możesz już mieć tego serwisu u nas na serwerach. Ja mówię, dobra, to ja przenoszę gdzieś indziej. Pytam się DigitalOcean, a on mówił, my też cię nie chcemy. I teraz ja nie mam gdzie podzielić mojego biznesu. Muszę własne serwery, muszę zainwestować w infrastrukturę. Dziwne to jest.
No to jest na pewno o tyle niebezpieczne, że tuneluje się wtedy to, co dostaje się do wiadomości ludzi. To znaczy, że jeżeli coś nie pasuje osobom, które zarządzają na przykład Twitterem, to mogą tak stunelować jakby to strumień informacji, że odciąć zupełnie tych wszystkich, którzy im nie pasują. Tak jak na przykład takiego ciebie, co powiedziałeś, ten przykład, że tutaj wywalą Trumpa, tu wywalą tego i będą tak naprawdę mogły przez to ten strumień informacji no, jakoś tam nawet wpływać na rzeczywistość, kształtować, nie wiem, rzeczywistość, nastroje, między innymi polityczne,
Ale ty odczułeś, miałeś takie wrażenie, jak to dowiedziałeś się o tym, że tak jest, to poczułeś ulgę, ucieszyłeś się, czy miałeś taką dalszą refleksję, jakie to może mieć konsekwencje?
Przypomniało mi się trochę, był któryś odcinek tam Jamesa Bonda, gdzie był taki magnat medialny Carver.
Był. I on... Stary taki.
To był chyba z Piercem Brosnanem.
Tak.
I przypomniało mi się to właśnie, jak on był właścicielem koncernu jakiegoś medialnego i za pomocą różnych tam newsów, fake newsów między innymi doprowadzał do konfliktów, czy chciał opanować świat. I trochę sobie pomyślałem, że tak, że w taki Twitter czy Facebook może sobie robić, co im się podoba, bo to są prywatne firmy, ale no właśnie wtedy są jakby nie fair, no nie są tak jak czym ma być medium, które no powinno się charakteryzować wolnością słowa dla wszystkich tak naprawdę. I jeżeli nie jest, jeżeli są lepsi i gorsi i tych gorszych się blokuje, no to wtedy dla mnie to jest takie właśnie kształtowanie rzeczywistości, tak jak się właśnie, tak jak odpowiada szefostwu danej firmy, chyba że jeszcze ktoś im płaci i tym steruje z boku. Że to jest tylko narzędzie, że taki Twitter na przykład, że można jakoś tego Twittera urobić, żeby nie publikował tego albo tamtego. Oczywiście to jest, tak się mówi, mi chodzi na jakimś tam ogromnym szczeblu, nie? No bo przecież nikt nie powie, nie przyjdzie ty, słuchaj, zapłacę ci tam 50 tysięcy, tylko nie publikuj tweetów mojego sąsiada, nie, bo to chuj.
No właśnie, czyli naprowadziłeś się na to, bo ja słuchałem 3-godzinnej albo 2-3-godzinnych rozmów właśnie z tych Jackiem u Rogana. Był Jack Dorsey i ktoś tam jeszcze chyba. I oni opowiadali, to jeszcze było w środku tak jakby kadencji Trumpa. I Joe Rogan w momencie zażartował. Możesz zbanować prezydenta? A Jack się nic nie odpowiedział, uśmiechnął się tylko troszeczkę.
Ale to już było przed czy po zbanowaniu?
Nie, to było z 2 lata temu.
Aha, 2 lata temu.
Ale cała ta 3-godzinna rozmowa mówiła o tym dokładną ich problematykę. Ona, jaka firma technologiczna, która robi narzędzie, aplikacje na telefon, musi inwestować dużo pieniędzy w to, żeby determinować, kogo mogę zbanować, kogo naruszam prywatność, jak. To jest według mnie bardzo, ale to bardzo ciężki, żeby to zrobić sprawiedliwie, to jest według mnie niemożliwe. Jedyną nadzieją to, że ludzie będą bardziej mądrzejsi na świecie.
No bo tak, no bo patrz, z jednej strony, tak jak mówisz, taki Twitter powstał, powiedzmy, jako przekaźnik. Nie? Powstał jako miejsce, gdzie możesz ty coś zatweetować, ty tam napisać coś. Tylko od razu się robi tak. Powstaje grupa, na przykład jakiejś tam, nie wiem, neofaszystowska, neonazistowska na Twitterze i zaczynają postować. No nie może czegoś takiego być. No to musisz mieć grupę moderatorów. I coraz więcej musisz tych treści kontrolować i później ta granica jest już taka trochę śliska, nie? No bo ten jest neonazistą, no to wiadomo, nie można tam propagować na przykład, nie wiem, mówienia o zabijaniu Żydów, nie może być dziecięcej pornografii, ale później coraz bardziej to się może zacząć rozmywać, czyli na przykład ten jest tylko trochę neonazistowski na przykład, czy to już jest neonazistowski, czy tego można zbanować, czy to nie, ta moderacja tam aż huczy i później się zaczynasz zastanawiać, czy może tam jest jakaś agenda, że ktoś ma jakiś właśnie interes, żeby tych wyciąć, a tych nie wyciąć, że to już przestało być takie miejsce jak nie wiem, taka ściana, gdzie możesz sobie wypisać różne rzeczy, swoje tweety, tylko że to się robi jakieś takie narzędzie, właśnie się zrobiło medium.
Doszło do tego, że jeżeli masz zmianę płci, to zmieniasz imię, prawda? Załóżmy, byłeś kiedyś Krzysztof, teraz jesteś Justyna.
Okay.
I teraz oni to zreferowali tak, że mogą zbanować moje konto, jeżeli ja się do ciebie zwrócę przez, to się nazywa dead name, czyli nieżyjące imię. Jeżeli teraz, jak już ty zmieniłeś...
Ja jestem Justyną, a ty powiesz do mnie, ej Krzysztof.
Tak. To ja, mogą mnie zbanować.
O, to już...
To ciekawe, co?
To no, generalnie te zmiany płci i to jest gorący temat, w sensie to, że nie musisz nawet obciąć sobie penisa, żeby zmienić płeć albo swoją identyfikację płciową, czy między innymi ten przydomek, nie, Mr. Mrs.
Tak, tak dalej. Dead naming to się nazywa.
Dead naming. Możesz za to zostać
zbanowany
nawet. No i właśnie taką takim konkurentem Twittera miał się stać Parler, czyli takim miejscem, gdzie możesz swobodnie wypowiadać niepopularne poglądy. Możesz nawet już tam zahaczać o takie, które były cenzurowane na Twitterze. Możesz tam również fake newsy rozpowiadać i nie zostaniesz za to zbanowany, bo na Twitterze jak napiszesz jakieś fake newsy o COVID-zie, to też możesz zostać zbanowany.
Ale to bardzo niedawno. To Facebook i Twitter, tak jak w czasie pandemii, zaczęli wprowadzać to. Jak użyjesz słowa kluczowego, to pod tym postem twoim zostanie wyświetlony monit dla osoby oglądającej, że ten post zawiera jakieś treści, jeżeli chcesz prawdziwe, to masz tutaj.
Więc no właśnie, i tak jak Twitter i Parler, tak Facebook i...
Już? Tak szybko?
Ja, dla mnie to jest mega gorący temat.
To jeszcze ci powiem, a propos jeszcze tego, co zanim przejdziemy do naszej Polski, to jest taki matematyk Eric Weinstein. I on w czasie pandemii napisał takiego posta na Facebooku, gdzie no naukowiec, on jest bardzo, bardzo kumaty koleś i napisał posta na temat COVID-u, swoje przemyślenia. To nie były żadne jakieś takie...
Pij ciepłą wodę, zabijesz wirusa.
Nie było nic takiego, a zostało to oznaczone i zbanowane, się oznaczone jako fake news. I to jest głupie, że naukowcy próbujący gdzieś otworzyć dyskusję na jakimś poziomie, są łapani przez filtr zrobiony na kolanie, więc to jeszcze w drugą stronę.
Wiesz, łatwiej zrobić filtr na kolanie, który wycina w pień wszystko, co tam nie pasuje, niż manualnie czytać, czy to jest trochę fake news, czy bardzo fake news, woda musi być ciepła, czy rzeczywiście bardzo gorąca, żeby zabić
wirusa.
Ale takim
sposobem zamkniemy się do dyskusji w takim bardzo ciasnym korytarzu. Się okaże, że trzeba mówić wszystko według
tego, jak ci mówi Twitter, jeżeli na nim jesteś.
Tak. Czyli idąc tak, jak rozwój pandemii był, czyli na początku byśmy mówili, maseczki nie pomagają, potem, że pomagają, potem...
Czyli tak, jedno, założyłeś konto, napisałeś, że maseczki pomagają, dostałeś bana. Założyłeś drugie konto, i wtedy już się zmieniło, że jednak nie pomagają, out, wypierdalaj.
Dokładnie. Więc dlatego według mnie potrzebne są takie miejsca, gdzie nie ma granic. I takim miejscem jest w Polsce aktualnie ty powiedz nazwę, bo ja się...
Albikla. Albikla. Ma to swój sens, bo raz, że wielkimi literami zawiera w sobie ABC, jak ABC, pierwsze litery alfabetki, ABC, to jeszcze Albikla jest let it all be clear.
Niezłe.
Czyli w sumie powinno się nazywać Albikle, bo clear się pisze
clear. A wtedy by cukiernia Blikle się odezwała i by im fundusz jebali.
Albikle, tak.
No loguje się właśnie, zobaczymy, czy działa.
Ja dzisiaj próbowałem się zalogować na twoje konto i nie da się. Nie wszyscy wiedzą. Udało ci się?
No to samo, co wczoraj miała strona.
Nie wszyscy wiedzą, że niedawno, na dniach właściwie, tak? Powstał polski Facebook. Polski Facebook, który właśnie się nazywa Albikla.
Jest na tyle polski, że jeszcze w regulaminie można znaleźć linki do Facebooka, bo regulamin był kopiowany z Facebooka.
Można się dość mocno nad nim znęcać. Czyli na przykład właśnie to, że jak w regulaminie regulamin był żywcem zerżnięty z Facebooka, jeszcze miał linki, odnośniki właśnie do Facebooka. Później można się znęcać nad zabezpieczeniami. Znaczy, że jedna strona... teraz jak to się nazywa? W każdym razie trzykrotnie już udało się jakby złamać zabezpieczenia, skopiować kod źródłowy i generalnie wejść do bazy danych, gdzie są dane po prostu ludzi, którzy się tam zarejestrowali. Z ciekawostek jeszcze można było się zarejestrować, bo tak, jest albikla.com / na twój nick. I ktoś założył sobie nick login. Albo jeszcze założył sobie link
logout.
Delete account. I się dziwne rzeczy działy, jak się w to weszło. Czyli no, były różne tam niedociągnięcia natury technicznej. Ale chyba to nie jest największa kontrowersja. Znaczy teraz generalnie to nie działa. Ale kto w ogóle to założył? W ogóle jaka jest historia tego portalu?
To jest w ogóle cudowne. Coś powstało na chwilę, już nie działa, a my dalej będziemy o tym gadali. To jest
ale
tak
chwilę
moc.
Działało. Ale chwilę działało.
Byłem tam, widziałem. Są papierze, Gazeta Polska, Republika TV.
Bo w ogóle tak. Pomysłodawcą, założycielem tego był Tomasz Sakiewicz. I pan Tomasz Sakiewicz, polski działacz polityczny, dziennikarz i publicysta, natomiast on jest redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, wiceprezes Telewizji Republika, portal niezależna.pl.
O, niezależna.pl to jest cudo.
Tak. I właśnie to ta Albikla ma być takim miejscem, gdzie można sobie pofolgować, powiedzmy, która pewnie ma być taką też ciepłą przystanią, spokojną dla alt-rightowców tak zwanych, czyli dla których PiS to już jest lewica generalnie, takich mocno prawicowych. I ma być niby tam fair, że można pisać sobie różne rzeczy, które na Facebooku by nie podchodziły już na przykład. Ale moim zdaniem tutaj akurat w tym temacie jest to trochę hipokryzja z ich strony, ponieważ cała ten kombinat pana Sakiewicza między innymi też obejmuje nasze blogi.pl. Nasze blogi.pl, skąd później mogą artykuły trafiać na przykład na niezależną.pl. I tutaj regulamin jest też dość ciekawy. Nasze blogi nie są otwarte dla wszystkich blogerów, gdyż przedstawiciele partii rosyjskiej, bezpieka, cyngle i idioci mają wystarczająco dużo miejsc, gdzie mogą się wypowiadać. W szczególności do ich dyspozycji stoją media reżimowe. To jest regulamin. Nie będą dopuszczane komentarze ad personam wychwalające niewolę, zabory, upodlenie i kłamstwo jako najlepsze rozwiązanie dla Polski.
Nie wiem, czy w ogóle polityczne ideologie i obrażanie innych to jest miejsce w regulaminie na to.
Wszelkie skargi na cenzurę z powodu braku możliwości uprawiania propagandy rosyjskiej, komunistycznej, czerskiej, reżimowej są bezcelową stratą czasu piszącego. Czyli wszystko dobrze, nie zostaniesz scenzurowany, jeśli piszesz tak, jak my chcemy. Czyli w sumie to jest taki jakby tutaj nasze blogi, to jest takie, że wycinamy w pień, tylko po prostu nie tych, co na Facebooku.
No tak. Ale to jest co mało jakieś rzeczy. Patrz, wydaje mi się, że te media żyją głównie właśnie z tych gazet swoich, które pewnie do starszych ludzi się, a może do młodszych.
Chciał, żeby do starszych.
Do młodszych też? Widzę właśnie, że Ryszard Czarnecki ma tu blog i napisał Kaczyński jak Kmicic, Czarnecki jak Wachmistrz. Nie wiem, już nie będę czytał dalej. Nie wiem, jak wchodzimy już w temat TV Republika, Gazety Polskiej i tych wszystkich, to dla mnie są polscy płaskoziemcy.
No, to jest generalnie, mi się to kojarzy z tym, o czym mieliśmy mówić, czyli ze zwolennikami, o czym też mówiliśmy i też zapowiadaliśmy, że będziemy mówić, ze zwolennikami Trumpa. I też jest taka dziwna sympatia tych środowisk takich mocno prawicowych, czyli jeszcze 40 kilometrów w prawo za PiS-em, że jest taka sympatia właśnie tych, co wspierają Trumpa i naszej tej takiej, nie wiem, czy to można jak to się, ultraprawica.
Bo cały świat, to się mówi po lean left.
Że przelgina w lewo?
Tak. No to poprawność taka ogólnopolityczna, akceptacja taka...
W tą stronę też można przegiąć.
No przegięta taka często.
Tak.
I I ci ludzie po prostu są, zbierają się, skumulują się ci ludzie, którym to bardzo przeszkadza.
No i właśnie wokół Trumpa zbierają się ludzie, którzy między innymi twierdzą, że istnieje jakaś globalna siła, która chce opanować świat. I Trump razem z wojskiem, generalnie ze swoją armią, walczy z tą siłą złą. Ta zła siła, i na przykład w Polsce jest też tak, że te skupione wokół Gazety Polskiej, Republiki, że to środowiska właśnie walczą z siłami zła. I w Polsce na przykład te siły zła to są Rosjanie, Żydzi, LGBT i generalnie wszystko, co ma zabrać nam naszą polską tożsamość.
Czy kiełbasy, ziemniaki i cebula.
Tak, chcą to nam wyrwać z pyska. Już do połowy mamy pogryzione, ale chcą to wyrwać nam z pyska. I właśnie ta walka też walka z liberałami chyba tak zbliża naszych prawicowców do właśnie tych trumpistów. Bo Trump wspiera, retweetuje takie tweety związane z tą takim ruchem, który się nazywa QAnon, czyli że jest jakaś osoba Q, która zdradza różne sekrety na temat tego, jak te złe siły próbują opanować Stany Zjednoczone, a dzielny prezydent Trump daje im odpór i walczy z nimi. I nawet tam pojawiają się różne tam państwa, między innymi nawet według tej postaci Q tajemniczej, nawet pojawiła się raz Polska. I co powiedział Q? Narodowy Bank Polski jest rzekomo kontrolowany przez rodzinę Rothschildów, czyli rodzinę niemieckich Żydów związanych z bankowością i finansami, która w świetle całej teorii konspiracyjnej stanowi jeden z kilku głównych rodów sterujących organizacją przestępczą, z którą walczy administracja Donalda Trumpa. Czyli właśnie taka walka może, z Żydami, lewakami, może, bankersami, Big Pharma, Big Techem, Big Media, wszystko big.
Może Donald Trump myśli, że Jamesem Bondem i walczy ze Spectre.
Tak właśnie, to jest coś tak jak Spectre. Ale to jest ciekawe, że jakoś zawsze dziwnie te środowiska właśnie i Gazeta Polska i ci taki ultraprawacy i ci skupieni wokół Trumpa, zawsze jednak tam są tak, jest antysemityzm, jest biała supremacja, jest antyfeminizm, anty-LGBT i to tak delikatnie, pomalutku po prostu wchodzi do głównego nurtu rozmowy, do mediów. Jakby wcześniej pojawiało się to mniej, a teraz nagle chodzą ludzie po ulicach i wyciągają ręce do góry w tym hitlerowskim pozdrowieniu. Bo tak na przykład było na wiecu po inauguracji Trumpa. Było nawet hasło, padło ze strony jednego z jego tam wspierających Donalda Trumpa w jego kampanii. Podnieśli wszyscy ręce do góry w tym pozdrowieniu i krzyczeli Heil Trump. Czyli te wszystkie mocno prawicowe ugrupowania jakby przemycają nam coraz bardziej do życia takiego codziennego no właśnie takie dość już to hardkorowe treści. No.
Miałem dwa przemyślenia. Jedno jest takie, że osoba, która mieszka na przykład na polskiej wsi i nigdy w życiu nie widziała czarnej osoby, jak teraz jej coś narzucą, że załóżmy ma teraz klęczyć na jednym kolanie i jednoczyć się z osobami czarnymi w Stanach Zjednoczonych. Taki głupi, taki przykład trochę wyidealizowany, ale rozumiesz, że to jest nie z jego świata, a to trochę tak się dzieje, że te różne wpływy na całym świecie tak rozmywają i dotykają ludzi, którzy na przykład nigdy nie mieli, którzy mają inny sposób myślenia niż ci, co to próbują propagować. Czyli załóżmy, nie wiem, feministki teraz tutaj wjadą do mieszkania i powiedzą, że czemu nie ma w tym podcaście kobiety.
Jest, tak, tylko tam zamknięta w sypialni.
Zamknięta, zakneblowana. Wiesz, no i do czego to prowadzi? To prowadzi do właśnie takich ekstremów.
No że... i to między innymi ekstremiści, prawicowi biali ekstremiści doprowadzili do kilku zamachów w Stanach Zjednoczonych na synagogę, na meczet, gdzie poginęło, nie wiem, 10-15 osób zastrzelonych, 25 rannych.
No dokładnie, bo taka feministka by teraz się wybiła przez okno, wybiła. Sorry feministki, ale to głupi, no musiałem jakiś przykład. I to my byśmy mogli na przykład zareagować tak, żebyśmy poszli na feministki bić. No bo i tak to się dzieje w tych, powiedzmy, niższych klasach, które nie są wyedukowane, że ci ludzie reagują w taki sposób agresywny, spotykają się i potrafią wszystko zrobić. Do kapitału.
Generalnie to te media tego typu i wypowiedzi tego typu mogą bardzo, w bardzo łatwy sposób radykalizować ludzi. Znaczy, jeżeli byłeś takim prawicowcem, to jeszcze cię podkurwią, to jeszcze strzeli, zaraz pójdziesz do meczetu kogoś wystrzelać. Jeżeli byłeś niezdecydowany, to cię mogą przeciągnąć na prawą stronę, ale jeszcze nie, powiedzmy, do tego stopnia, że tam będziesz rzucał kamieniami.
Ja bym, jakby się dało, nałożył taki obowiązek na ludzi. Obowiązek zrozumienia drugiej osoby. Czyli nie możesz swoich działań tłumaczyć ludziami, krabami żyjącymi pod powierzchnią ziemi, tylko musisz, zanim swoje działania podejmiesz, musisz zrozumieć i zdać test ze zrozumienia osoby, której chcesz zrobić krzywdę. I to by według mnie zweryfikowało wszystko.
Ale alt-right nie słucha, nie ma to w dupie. W sensie właśnie nie obchodzą mi zupełnie argumenty, skoro w szczepionkach są chipy.
Nie, bo
nad grobem Dmowskiego.
To jest praktyka przecież od Hitlera znana i innych dyktatorów. Wyimaginowany wróg.
Tak, i na początku jest wyimaginowany, a później w razie konieczności się mówi, że to jednak aktualnie to jest ten wróg.
To.
I rozpalać piece i odpalać komory gazowe, bo dzisiaj mamy tego wroga i wszystkich do im gaz kamer.
No. Cieszę się, że jednak te prawicowe media bazują na jakichś gazetach, te portale są kiepskie i zaginą według mnie niedługo.
No pierwsze strony, jak się tak wchodzi, to jest tam dość sporo takich nienawistnych informacji, szydzących, mimo tego, że to są jedne z najbardziej niezależne, to jest od kilku dobrych lat plasuje się zazwyczaj w dziesiątce mediów internetowych, top dziesiątce. Zaufania, zdaje się? Może i zaufania. Zawsze, w każdym razie, gdzieś tam wysoko się pracuje.
Proszę nie.
A poza tym, nie wiem, czy wiesz, zostało otwarte wirtualne Muzeum Historii Gazety Polskiej. Można wejść muzeum.niezależna.pl i jest wiadomość, można posłuchać od pana Sakiewicza. Na dole jest też honorowy, jest orzeł w koronie. Honorowy patronat prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Jestem ciekawy, jak...
Patronat Ministerstwa Kultury, niepodległa, tak ładnie to upisane. PGNiGE, PGE.
No jest. Za pieniądze państwowe bawmy się. My tyle w tych obecnych rządach narobimy tych muzeów, że będzie trzeba opracować w przyszłości taki projekt przekształcenia muzeów w sale gimnastyczne, w szkoły.
No wjedzie kolejna władza, to po prostu nagle Gazetę Polską zamienimy na, nie wiem, Muzeum TVN-u.
Nie, ja mam bardziej w kluby techno, muzea w kluby techno.
Chciałem powiedzieć, że tak jak w Anglii na przykład możesz mieszkać sobie w byłym kościele.
O, to jest piękne.
I idąc za tym można by przerobić też kościół na klub techno, ale już lecą rakiety tutaj w tego mieszkania.
Nie, przesady. W kościele, przecież było techno w kościele świętego Jana?
Było, rzeczywiście.
Było, ale bez ludzi.
Tak, bo to już było w czasach pandemii. Bardzo ładne przedsięwzięcie. To był Sfinks. W kościele świętego Jana. Który zresztą jest znany z różnych koncertów.
Tak,
generalnie, byłem. Ale techno jeszcze tam nie było.
Byłem na jakichś chujowych kolędach. Niestety. Ale niezależna, piękny design.
Tak.
I nawet zauważyłem, że taki pasek, mają na stronie taki czerwony pasek, ewidentnie zagrznięty z wirtualnej Polski.
No, no słuchaj, skoro coś działa, to po co to zmieniać? No
tak, tak, ale
na przecież, skoro działa regularnie.
A może to jest
Facebooka,
pasek masoński, ten czerwony, i on zmieni teraz w głowach tych czytelników coś.
Już najbardziej opiniotwórcze portale internetowe, teraz nawiązując do tego, co czytasz, jest to na jeden z najbardziej opiniotwórczych portali internetowych, przepraszam.
Ale jest na niezależny jest News Chorała i Czarnecki dołączyli do albikla.com. Poseł Szejna, Lewica, chętnie wezmę udział. No. Szkoda, że nie działa.
Bo jakby byli tam, no nie działa. Bo jak byli tam sami tacy konserwatyści, prawicowcy i tak dalej, to by było nudno, bo by się nie było z kim napierdalać. Więc musi być też ktoś do bicia. Chociaż w sumie nie
jest,
musi
jest,
być.
Jest taka zasada, gdzie diabeł nie może, gdzie Bóg nie może i diabeł nie może, tam zawsze Czarneckiego Ryszarda pośle. On jest wszędzie, to jest koleś... Czasami się boję, że jak wejdę czasami do swojego mieszkania, to będzie jakiś już czekał.
Już umyty i wypachniony na ciebie.
Jami. No to co? Ale to bardzo ciekawe. Ci piszą, że Albikla działa.
Nawet tutaj, bo jest też Twitter. Twitter Tomasza Sokiewicza. Gdzie jest w tle jest Gazeta Polska. Ile on ma? 10,8 tysięcy tweets. Tyle zatweetował?
A followersów ile ma?
95 tysięcy.
Dużo.
Wydał z siebie, oczywiście nie osobiście, ale wydał z siebie prawie 11 tysięcy tweetów na Twitterze?
Znam takich zawodników. No wiesz, bo to jest ściągające. Puszczasz jednego tweeta, ktoś się wbija w dyskusję, odpisujesz mu tutaj hejcik, tutaj coś. Mhm. Nie chciałbym tam nigdy być.
Już za chwilę ominęło nas. Już za chwilę był w TVP Info, w programie Serwis Info, gościem był Tomasz Sakiewicz. Musimy to obejrzeć od odtworzenia, przynajmniej ja, bo ty pewnie nie będziesz chciał.
Może zachce. A chcemy pogadać o czymś... powiesz mi coś o szczepionkach?
Tak.
Ja ci wysłałem ten link, więc... Ale to ty
o szczepionkach? Ja się szczepiłem już dwa razy.
Bardzo dobrze. Ale chodzi mi o szczepienia w Izraelu. Bo Polska-Izrael w piłkę nożną było 4-0, a w szczepionkach do 13 stycznia było 0,8 do 23 dla Izraela.
Czytałem ten artykuł, warto jest go podlinkować, warto tutaj się w niego zagłębić. Jest napisany w przystępny sposób, są linki, odnośniki do skąd zostały wzięte te wszystkie informacje. I dlaczego Izrael odnosi sukces w szczepieniach? Czemu im to tak świetnie idzie? Jak się tak dobrze w to wczyta?
No też trzeba powiedzieć, że mają 10 milionów populacji, z tego co mi się wydaje. Nie?
Tak, to jest napisane tutaj, tu jest takie coś... Wymówki, dlaczego niby tak dobrze idzie Izraelowi, a innym nie.
8,8.
Są tutaj właśnie, co będą mówić ci kwestionować. Na przykład mała populacja i sprzyjająca geografia. 4 NFZ-y mają tam takie. Na pewno koordynuje to wojsko. Izrael jest bogaty, to dlatego im tak świetnie idzie. Jest inna kultura. I tak dalej. I tu są odpowiedzi, dlaczego to się nie zgadza. Że Izrael wcale nie jest aż taki bogaty, że jest wiele bogatszych krajów, na przykład Dania, którym idzie gorzej w szczepieniach, ma mniej ludności, sprzyjającą geografię, a gorzej szczepi. Ale czytając ten artykuł, jakby idea w Polsce szczepień jest dobra. To znaczy, tylko trochę za mocno się jej trzymamy. Między innymi jedną z przyczyn, dlaczego w Izraelu tak dobrze idzie ze szczepionkami, jest, że oni potrafią nagiąć kolejkę szczepień. To znaczy dla nich te grupy, kto się kiedy szczepi, zostały skonstruowane.
Bardziej elastyczne są.
Są bardziej elastyczne i są skonstruowane w prosty sposób. Na przykład w Stanach gdzieś tam, w którymś stanie była grupa 1A1, 2A2, 2B3 i tak dalej. I to wprowadzało zamieszanie. U nas zaszczepiła się Krystyna Janda, to najlepiej, żeby przymocować do niej jedne, dwa konie i po prostu rozerwać ją na...
Albo orać nią pole przez 2 lata.
Albo orać nią pole, a na przykład w Izraelu robią tak, że są takie ogromne miejsca szczepień, to jeszcze też zaraz powiem, ale przyszedł gość, przyniósł dostawca pizzę doktorom i pielęgniarkom na dyżur. I akurat było tak, że tego dnia zostały szczepionki, które inaczej by się zmarnowały. No bo już by było po terminie chłodzenia, już nie można chodzić z powrotem i wzięli tego gościa od pizzy, wiedzieli, ty gość od pizzy, chcesz się szczepić? A on, jo, no to chodź.
A te końcówki, jak poruszali ten temat tych końcówek zdawek?
Myślę, że oni nikt by nie wpadł na pomysł taki jak u nas.
Okej. Okay. Czyli
bo tak, w butelce jest tyle, że teoretycznie, jeżeli się wciągnie co do tam odrobinki, no to wychodzi 6 szczepionek. Natomiast producent mówi, że ma być z tego 5, bo zawsze tak, tu się trochę wypuści, zmarnuje, krzywo się naciągnie i tak dalej. I u nas zostaje ta resztówka, którą teoretycznie można by zaszczepić kogoś. Mhm. Ale tam chyba nikt by nie wpadł na ten pomysł, żeby wykorzystywać. Chodziło tu głównie o te szczepionki, które danego dnia już były poza chłodzeniem i nie mogłyby zostać zmrożone. Okay. No i tam na przykład szczepią cały szpital naraz. Czyli nie ma tak, że w grupie zerowej są lekarze i pielęgniarki, a później dopiero pracownicy administracyjni. Tylko jak szczepimy szpital, to szczepimy szpital. Mhm. Ale głównie ta idea szczepień w Izraelu polega na tym, że skoro za śmiertelność z powodu COVID-19 odpowiada czynnikiem ryzyka jest głównie wiek, czyli chorują i umierają głównie najstarsi, to jeżeli zaszczepimy ich w pierwszej kolejności, czyli tak jak u nas dobrze u nas też jest to dobrze wymyślone, to zmniejszy się śmiertelność z powodu koronawirusa. I tutaj to jest taki przykład, że po zaszczepieniu 200 tysięcy ludzi w Izraelu, tam jakiejś kohorty konkretnej, był 12-krotny spadek przypadków. I to jest zapisane liczba zaszczepionych. No i to jest ogólnie pokazane, że im więcej było tych szczepień, grup ryzyka, tym mniej było zgonów, no bo umierają, nie ma się co oszukiwać starsi.
No, ja jestem fanem trochę działań państwa Izrael w dziedzinie technologicznej, bo mają bardzo ciekawe rozwiązania stymulujące firmy technologiczne, startupy do powstawania i do rozwoju. W Izraelu też jest taka firma, która chyba najlepsza na świecie firma zajmująca się zabezpieczeniami w iPhone'ach, czyli oni są w stanie ci złamać hasłowanego iPhone'a, no wszystko tam porobić, też dziury bardzo często znajdują, bo bez problem, dlaczego... Teoretycznie iPhone'y są bardziej zabezpieczone, Androidy mniej, prawda? Tak sobie.
Nie wiem, bo się nadal tutaj popatrzę na ten. Na te czarty szczepionkowe.
No to mów, dobra, nie będę ci ten. Nie, miały mały detour miałem. A jeszcze MDMA psychodelikami leczą, więc ja jestem wielkim fanem.
Są otwarci. Izraela. Właśnie chodzi o to właśnie, że są otwarci i na startupy, i na leczenie, i też na szczepionki. Na przykład chciałem dokończyć tutaj, bo przeczytałem jednak ten artykuł.
Czy zrobiłeś to, czego ja nie zrobię?
Nie, są zdjęcia pokazane z drona, że są olbrzymie olbrzymie namioty postawione. Gdzie oprócz tego, że możesz się umówić...
Trochę klimat lepszy, bo w namiotach mogą u nas by przypizgało.
Tak. Ale stoją ludzie grzecznie w kolejeczkach, w odstępach i oprócz tego, że możesz zaszczepić się po tym, jak zabukujesz sobie miejsce, to jeszcze możesz wystać tam swoją szczepionkę. I nie ma bitwy, nie ma wyzwisk, kłótni i tak dalej. Więc to od razu mi nie podpasowało. W każdym razie, dlaczego sukces też? Bo olbrzymie centra szczepień. To znaczy jakaś instytucja czy jakaś firma udzieliła tego miejsca. Oczywiście dostaje to kasy. Udzieliła, druga postawiła namioty, trzecia zorganizowała jakiś tam personel pomocniczy i nagle z tego aż wielkie namioty, które szczepią na przykład po ileś tam 10 tysięcy osób dziennie. Sukces.
Fajnie.
Ale idea u nas jest równie dobra, nie mogę powiedzieć. Trochę gorzej jest egzekucją tego, ale idea u nas też jest dobra. To znaczy najpierw zaszczepmy pracujących w ochronie zdrowia i szpitale i później razem z starszymi i chorymi zaszczepmy tych narażonych.
To jest logika. Jakby zrobili inaczej, to by wtedy byli kompletnymi. Znaczy, to wtedy by było źle. Bo jak można inaczej zaszczepić? Zaczniesz od najmłodszych?
No właśnie.
Nie, na początku rządzący, potem partia właściwa.
Tak. Bo tutaj takie co CDC amerykańskie powiedziało, przedstawiło takie statystyki, że Amerykanin w wieku 65-74 raczej umrze, 4 razy bardziej umrze z powodu COVID-u niż z powodu wypadku i 3 razy bardziej z powodu COVID-u niż z powodu cukrzycy. Ale na przykład Amerykanin 15-24 lata, 20 razy bardziej prawdopodobne, że umrze w wypadku niż z powodu COVID-u. Albo nawet jest 11 razy bardziej prawdopodobne, że popełni samobójstwo niż zabije go COVID. Czyli pewnie to jest gdzieś blisko uderzenie przez meteoryt. Że prędzej umrze jak go meteoryt pierdolny niż od COVID-u. I właśnie ta targetowanie tej grupy najstarszych, którzy najbardziej umierają, ma odciążyć służbę ochrony zdrowia i jednocześnie spodać, że będzie mniej zgodny.
Fajnie. To jakiś pozytyw taki.
Znaczy na chwilę obecną tutaj mamy jakieś...
Negatywy czy pozytywy?
Nie, patrzę, czy można sprawdzić, ile teraz jest tych szczepionek. No tutaj tak łatwo się tego nie dogrzebie człowiek.
Ostatnio widziałem na tym Worldometer.
A właśnie, a to jest Our World in Data.
I widziałem, że wreszcie Polska chyba zaczęła porządnie raportować, bo my jesteśmy dosyć dużym i dosyć dużym względem powierzchni i populacji światem państwem na świecie. I dopiero teraz jesteśmy wyżej w wynikach w czołówce.
Tak,
nadgoniliśmy.
To już parę razy byliśmy w takiej ścisłej czołówce, jeśli chodzi o takie na przykład zachorowania na określoną liczbę mieszkańców, nie w skali kraju, tylko jakby to przeliczyć na metr kwadrat, w sensie żartuję, nie na metr kwadrat, ale na liczbę ludności.
Ja jednak bym bardzo dużo brał, tak jak chyba to dołącza do kolejnych państw, które będę obserwował. Izrael, Singapur i teraz jeszcze po rozmowie z Piotrem Budzkim chcę przyjrzeć się tej edukacji
skandynawski.
Jestem ciekaw. A to, co mówiłem, co tak wciąłem, mnie powiozło z Androidem i Applem. Mówi się, że dla Apple są bezpieczniejsze, prawda?
Nie znam się, to nie odpowiem na to pytanie. Też nie słyszałem, co się mówi za bardzo, bo już od dawna mam Apple'a i też, szczerze mówiąc, mam trochę w dupie bezpieczeństwo.
No tak, bo kto ma zyskać z tego, co masz na telefonie, no. Rząd w Rwandzie nie zostanie obalony z tego powodu. Ale śmieszne jest to, że jak masz iPhone'a, to często to ludzie, którzy używają najnowszego systemu, jest bardzo duży procent. Jak masz Androidy, jest po prostu rozproszone po producentów i wersje systemu Android. Co jest zabawne, są dwie strony medalu. Z jednej strony to rozproszenie i wersjonowanie jest mniej bezpieczne, bo tam jest więcej exploitów w tych poszczególnych wersjach. Ale przez to, że więcej ludzi używa tą wersję jedną Apple'a, która jest bezpieczniejsza, to ona jest bardziej oblegana przez te firmy właśnie jak z Izraela, które znajdują w tak zabezpieczonych systemach luki i je wykorzystują, bo mają większą pulę osób do...
A do czego wykorzystują?
No do przechwytywania danych, do szpiegowania. No, podobno się tam ostre rzeczy dzieją. Jest kilka takich firm właśnie na świecie, które się specjalizują właśnie w eksploitowaniu iPhone'ów właśnie do celów. Dlatego też Snowden mówi jasno, że jeżeli nie chcesz być śledzony, musisz mieć telefon stary z wyjmowaną baterią.
Mam.
Wiem.
Służbowy.
No dobra.
Jak tam na bieżąco? Izrael 40, zaraz, cholera. Izrael, 40 osób zostało zaszczepionych na 100. Tak? Single dose vaccination. Ile osób zostało zaszczepionych 22 stycznia? Bo to jest akurat 22 stycznia. Czyli 40 na 100, a w Polsce 1,8 na 100. Także znowu przegraliśmy piłkę nożną. COVID ball.
No to ładnie. Jaki mamy czas? Dzisiaj chcieliśmy być tacy kochani i zmieścić się w godzinie.
Niesamowite jest. 59 minut i 40 sekund. Jeszcze mamy 20 minut. Popierdolić. 20 sekund.
20 sekund. Dobra. O, to wiem. Ci, co oglądają.
Ja znalazłem nowy sposób, żeby truć Karola.
Dzięki. Chcesz pogłaskać jelenia pampasowego? Nie, poroże jelenia pampasowego. Najedź myszką w prawy dolny róg.
I pokiziaj poroże jelenia pampasowego.
Tak. To co, kończymy już? No wypuść tą chmurę i pokaż. Pochwal się, że potrafisz walić. O kurwa.
Nowy sposób, żeby truć Karola. Pachnie. Tak zwany gas kamer. Karol. Dzięki. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zapraszamy na też poprzednie odcinki. W następnym odcinku naszym gościem będzie Sasin polskiego stand-upu, czyli Kacper Ruciński.
Czemu Sasin?
Bo powiedział, że przyjdzie, a nie przyszedł.
No tak, w sumie racja.
To się wytnie.
Nie, nie wytnie się. Będziemy prawdziwi. Takie miałeś przemyślenie?
Takie
miałem. Masz pretensje, to powiesz mu to w twarz.
Nie, to była sytuacja losowa.
No właśnie. Okej. Okay. A, wiesz, jeszcze jedną rzecz chciałem na koniec. Suchy styczeń. Bardzo popularna rzecz.
O.
Dlaczego w styczniu jest suchy styczeń?
Powiem ci, dlaczego w styczniu jest suchy styczeń. Ponieważ tak została wymyślona ta inicjatywa.
I myślę, że została wymyślona dlatego, że pomyśleli, że z nowym rokiem ludzie mają chęć zrobienia jakiejś obietnicy i wypełnienia jej. I że to jest dobry moment. Ale według mnie nie pomyśleli z tym, że to może się z najbardziej depresyjnym dniem w roku złączyć.
Czyli Blue Monday.
I że jeżeli regularnie pijesz alkohol, żeby lekko sobie zużyć z problemów życiowych, to łączenie niepicia alkoholu i najgorszego okresu w roku może się skutkować tak, że może się oczyścisz organizm fizycznie, ale psychicznie trochę zanieczyścisz.
Nie. Znaczy nie. Jest to inicjatywa, którą jakby teraz prowadzi obecnie Alcohol Change UK. I rzeczywiście może być tak w niektórych przypadkach, tak jak mówisz, że komuś to pogorszy jego aktualną sytuację. Natomiast są benefity zdrowotne. Generalnie niespożywanie alkoholu powoduje zazwyczaj nie nasilanie problemów psychicznych, a wręcz ich.
Ja nie mówię tego, żeby tego nie robić. Co się przypierdalasz? Ja mówię o tym, żeby zrobić na przykład w lutym, w marcu.
Suchy luty byłby
lepszy, bo było więcej światła, słońca. Jak na przykład tutaj w styczniu widzimy słońce raz na tydzień przez 20 minut, to nie jest dobrze.
No, można by to zrobić w innym, ale chyba to jest połączenie właśnie tych postanowień noworocznych, tego, że chcesz być lepszy.
Też mi się tak wydaje.
Ale słuchaj, wzrost osób uczestniczących w inicjatywie Suchy Styczeń wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 67%. I w UK twierdzi, że będzie brać udział 6,5 miliona ludzi. Sporo.
Wiesz, obietnice to...
Obiecanki, cacanki.
No. Poza tym też jeszcze się przypierdolę do tego raz, że jeżeli walisz do odcięcia alko przez cały rok i jeden miesiąc sobie robisz wolny, to takie to... Szemrane. A jeżeli na przykład...
Czy jeżeli w 1 lutego znowu zrobisz to samo, co przez
A jeżeli
rok?
Ograniczysz ogólnie, że załóżmy nie będziesz pił 5 drinków, na imprezie tylko 3, a to może się nie da. Jak walisz, to walisz.
W każdym razie, ja nadal jestem w suchym styczniu.
Gratulacje.
Który jest 24. No dobra, może wczoraj małą łyżkę wypiłem.
Łyżkę, taką jak dla dziecka na sen.
No.
No ale życzymy. Według mnie...
Powiem szczerze, że mi służy.
Dobrze jest sprawdzić.
Się czasami, żeby tam na przykład piwko jakieś wypić czy coś, ale ogólnie to nie picie alkoholu służy.
Jest
dobre zdrowotnie, tak, nie można się do tego przypieprzyć, ale rzeczywiście jest to taki dość radykalny krok jak na styczeń, który jest już i tak pełen w sumie stresu, Blue Monday'u i...
Ja polecam z mojego doświadczenia ograniczać to jest, i nie odcinać się od takiej przyjemności małej. Ale...
Tak, no zdecydowanie.
Gdyby to był wieczór, bo ja nie potrafię do tej porze pić, to bym tutaj walił specjala w tym momencie. Panowie ze specjala, dzwońcie.
I będziemy się stukać przez plexiglas specjalem w puszce.
Nie, no w butelce, no tutaj spokój, to będziemy...
No i bez plexiglasu.
Bez plexiglasu. Dobra, przekroczyliśmy ładnie już czas. Myśleliście, że skończymy godzinę? Nie, proszę, dołożymy coś.
Jeszcze trochę jeszcze.